nieudanych poselstwach i historii, która oblega klasztorne mury. Dobra passa Nachmana Piotra Jakubowskiego nie trwa długo. Starannie przygotowywane poselstwo do Moskwy kończy się zupełnym fiaskiem. Posłów Jakubowskiego i Wołowskiego potraktowano jak przestępców, morderców i wiarołomców, a to dlatego, że wcześniej już dotarły tam wieści z Polski o upadłym mesjaszu więzionym w Częstochowie. Nie udało im się spotkać z nikim, nie pomogły hojnie rozdawane podarki. Wreszcie przepędzono ich stamtąd jak szpiegów. Wrócili bez pieniędzy, z pustymi rękami. Jakub ich ukarał. Kazał im stanąć przed kompanią boso, w samych koszulach, a potem na klęczkach przepraszać wszystkich za swoją nieudolność. Jakubowski zniósł to lepiej niż Franciszek Wołowski. Marianna Wołowska mówiła potem innym kobietom, że jej mąż szlochał w nocy ze wstydu i poniżenia, a przecież żadnej winy posłów w tym, co się stało, nie było. Wydaje im się, że cały świat knuje przeciw nim, cała Europa. Więzienie w Częstochowie po tym wszystkim jawi się Nachmanowi Jakubowskiemu jako swojskie i przytulne, zwłaszcza że pan może bez ograniczeń wychodzić do miasteczka, a nawet na długie spacery do jaskini. Cała zaś kompania ma do niego swobodny dostęp. Teraz za dnia izba u dołu wieży zmienia się w kancelarię. Jakub dyktuje listy do prawowiernych na Podolu, na Morawach i w Niemczech. Opowiada im w nich o Szechinie, ukrytej w jasnogórskim obrazie i nawołuje do chrztów na wielką skalę. Ton tych listów z miesiąca na miesiąc robi się coraz bardziej apokaliptyczny. Czasem skrybie Jakubowskiemu albo Czerniawskiemu drży ręka przy pisaniu. Wieczorami zaś kancelaria zmienia się w świetlicę, taką jaka była w Iwaniu, a po naukach zostają tylko wybrani i zaczyna się gaszenie świec. Któregoś jesiennego dnia 1768 roku, w czasie trwania rytuału, do izby zaczynają się dobijać ojcowie Paulini z klasztoru, aż w końcu wyważają drzwi. Niewiele jednak widzą w ciemnościach. Zdaje się jednak, że wystarcza im to, co zobaczyli, bo następnego dnia przeor wzywa do siebie Jakuba pod strażą i zabrania mu przyjmowania u siebie kogokolwiek poza ścisłą rodziną. Żadnych kobiet w klasztorze i żadnych młodych chłopców, mówi przeor, a gdy to mówi, zakrywa sobie twarz dłońmi. Przywraca też zakaz wychodzenia do miasteczka, ale jak to bywa z zakazami, kruszeją one z czasem i pod wpływem wielkiej hojności. Jako że czas staje się niespokojny, przeor wydaje kategoryczny nakaz zamykania klasztoru na całą noc i dopiero choroba Hany na tyle wzrusza jego serce, że pozwala na jej i dzieci całodobowy pobyt w izbie oficerskiej. O tym, że coś się dzieje na Podolu przy granicy tureckiej, dowiadują się od Jaskiera Korolewskiego, szwagra Pawłowskiego, który krąży z listami na Podole i ma oczy wokół głowy. Najpierw dziwna rzecz. Jego ojciec, który jest namiotnikiem w Korolówce, dostał od polskich panów wielkie zamówienie na namioty, co znaczyć musi najpewniej, że szykują się jakieś ruchy wojsk. I rację ma Jaskier. Roch wkrótce oznajmia im, że w miasteczku Bar zawiązała się konfederacja przeciwko królowi, który z Rosją się zmawia. Wzruszony Roch opowiada o sztandarach, że widnieje na nich nasza panna z Częstochowy, ta sama z ciemną twarzą, z dzieciątkiem na ręku, a konfederaci noszą płaszcze z krzyżami i z napisem czarnym za wiarę i wolność. Podobno wojska królewskie, wysłane przeciwko konfederatom, albo pierzchają przed ich zapałem religijnym, albo przechodzą na ich stronę. Roch przyszywa naderwane guziki starego munduru i poleruje strzelbę, jak wszyscy wiarusi w klasztorze. Pod murami układa się kamienie i naprawia okienka strzelnicze, porosłe już krzakami. A sama Częstochowa, senna do tej pory, powoli wypełnia się żydowskimi uchodźcami z Podola. Tam bowiem trwa hajdamackie powstanie i już zaczęły się pogromy. Uchodźcy ciągną więc do świętego chrześcijańskiego przybytku, wierząc, że w nim do przemocy żadnej dojść nie może, a na dodatek garną się pod skrzydła uwięzionego tu żydowskiego niby Mesjasza. Przywożą ze sobą straszne opowieści, że rozjuszeni bezprawiem hajdamacy nie przepuszczą nikomu. Nocne niebo jest czerwone od łun płonących wsi. Gdy reżim przeora nieco łagodnieje, Jakub wychodzi do nich każdego dnia. Kładzie na ich głowy ręce. Rozeszła się już szeroko pogłoska, że uzdrawia. Całe wieluńskie przedmieście zamienione jest teraz w obóz. Ludzie koczują na ulicach, na podłużnym ryneczku. Ojcowie Paulini noszą im tam świeżą wodę z klasztoru, bo ponoć studnie są już zanieczyszczone i wszyscy boją się zarazy. Rozdaje się co rano ciepłe bochenki chleba pieczonego w klasztornej piekarni i jabłka z sadu, co pięknie w tym roku obrodziły. Nachman Jakubowski spotyka w tym obozie znajomych hasydów. Ci osieroceni przez Beszta przyglądają się ludziom Jakubowym z boku, nieufni. Trzymają się razem, lecz w końcu zaczynają wdawać się w dysputy z prawowiernymi, hałaśliwe i gwałtowne. Głosy dyskutujących, pełne cytatów z Izajasza, z Zoharu, niosą się nad murami i można je usłyszeć z wieży Jakuba. Z okazji chrztu małego Józefa Jakub wydaje w miasteczku wielką ucztę. Także jeść i pić może każdy, kto chce, bez względu na to, czy chrzczony, czy nie. Równie huczne jest wesele Jakuba Golińskiego, któremu pan, jako dobremu prawowiernemu, przeznaczył na żonę Magdę Jezierzańską, dwakroć od niego młodszą. Ślub odbywa się w kaplicy nowicjackiej w klasztorze, którą przeor łaskawie im udostępnia po odmalowaniu. Uroczystość jest piękna. Nie słychać jeszcze huku armat, które nieubłaganie zbliżają się do Częstochowy. Brzmią za to dostojnie psalmy ojców Paulinów, zadowolonych, że klasztor dostał bogatą ofiarę. Zaraz potem nadchodzi wieść, że w wewnętrzne polskie animozje włączyła się Rosja i rosyjskie wojska idą tu ze wschodu. I że to jest wojna. Potem już każdego dnia wiadomości są gorsze i codziennie do Panny Jasnogórskiej przychodzi coraz więcej ludzi, którzy wierzą, że w jej obecności nic im się złego stać nie może. Kaplica jest pełna, ludzie leżą krzyżem na zimnej posadzce, powietrze jest gęste od modlitw. Gdy milkną śpiewy, z daleka, zza horyzontu dopływają niskie, złowróżbne grzmoty wybuchów. Przestraszony tym wszystkim Jakub każe Janowi Wołowskiemu jechać do Warszawy po awacze, która tam u Wołowskich jest na naukach. Potem tego bardzo żałuje. Sam jest zdziwiony jej wyglądem. Wyjechała chuda dziewczynka z włosami splecionymi w warkoczyki, z obgryzionymi paznokciami i dłońmi szorstkimi od wspinania się na mur, a wróciła panna. Grzeczna i piękna. Włosy nosi teraz upięte w wysoki kok. Mienią się kolorami jaskrawe sukienki z dekoltem, choć przykrytym chusteczką. Gdy tylko wychodzi na codzienny krótki spacer po murach, wszystkie oczy w klasztorze kierują się na nią. Niemile jest widziana przez zakonników, za dużo wokół niej zamieszania. Ojciec trzyma ją więc w izbie oficerskiej i w końcu nie pozwala wychodzić jak tylko po zmroku i to zawsze pod czyimś czujnym okiem. Dwa tygodnie po przyjeździe do klasztoru przybywają konfederaci pod wodzą niejakiego Pułaskiego. Zajmują któregoś popołudnia twierdzę jasnogórską jak podwórko oberży. Roztasowują się z końmi, wozami, armatami wszędzie ku wielkiemu przerażeniu Paulinów. Wypraszają pielgrzymów i zaprowadzają swoje wojskowe porządki. Natychmiast twierdza zostaje zamknięta i Jakuba teraz odwiedzać nie można, a jemu nie pozwala się wychodzić do miasta. Są z nim Hana, Awacza i chłopcy, a także oboje zwierzchowscy, matuszewscy i Nachman Jakubowski jako posłaniec. Mnisi muszą opuścić jedno skrzydło klasztoru. Zamienia się je teraz na kwatery dla wojska. Pielgrzymki najpierw ustają, a potem nieśmiało znowu ruszają, lecz przy bramie odmłodzeni, pełni wigoru wiarusi, sprawdzają każdego, czy aby nie ruski szpieg. Roch, który jest dowódcą przybramnej straży, nie ma już czasu na rozmowy z Jakubem. Ma teraz inne sprawy na głowie. Dopilnowuje co wieczornego dowozu piwa i wina dla żołnierzy. Ożywia się samo miasteczko, jako że trzeba żołnierzy wyżywić, ubrać i dostarczyć im rozrywki. Kazimierz Pułaski wygląda młodo, jak chłopiec, któremu się właśnie wąs puścił. Aż trudno uwierzyć, że to doświadczony przywódca. On sam to chyba wie, bo dodaje sobie powagi i ciała wojskowym ciężkim płaszczem, który czyni jego szczupłą sylwetkę masywniejszą. Nie ma on wielu okazji do walki. Oddziały rosyjskie kręcą się wokół twierdzy jak lis wokół kurnika. Podchodzą i odchodzą. Ludzie wierzą, że odstrasza ich Matka Boska na sztandarach wywieszonych na murach. Pułaskiego, który już zaczyna się nudzić bezczynnością w zamkniętym klasztorze, intrygują człowiek w wysokiej czapce, rzadko wychodzący z wieży, i jego piękna, tajemnicza córka, o której już krążą w garnizonie legendy. Nie obchodzą go kościelne sprawy i herezjami niewiele się interesuje. Słyszał tylko, że to neoficki herezjarcha, rezydent klasztoru, ale i dobry katolik, jak zapewniał go przeor. Widzi go codziennie na porannej mszy. Jego szczere i autentyczne uczestnictwo w nabożeństwie, jego mocny głos, który śpiewa Ojcze nasz, budzą w Pułaskim podziw i sympatię. Zaprasza ich kiedyś na kolację, ale przychodzi sam Jakub, wysoki, dystyngowany. Mówi z lekko obcym akcentem, niewiele, z rozmysłem. Rozmawiają o tym, co może się wydarzyć, o Rosji, o polityce króla. Pułaski rozumie, że ten więzień królewski musi być ostrożny i próbuje zmienić temat, bo rozmowa się nie klei. Na pytanie o córkę ten Jakub Frank odpowiada, że musiała zostać z niedysponowaną matką. Pułaski wydaje się rozczarowany. Lecz następnym razem Jakub zabiera córkę i jej obecność sprawia, że wieczór staje się bardzo miły. Zaproszeni inni oficerowie, lekko podekscytowani obecnością takiej pięknej, młodej, choć nieśmiałej i milczącej kobiety, popisują się dowcipem i inteligencją. Wino smakuje, a chude kurczęta przypominają w smaku dziczyznę. Miłe, towarzyskie wieczory kończą się, gdy przybywa do Częstochowy ze swoimi oddziałami pan Lubomirski. Ten, jak mówią ludzie w miasteczku, jest jeszcze gorszy niż sami Rosjanie. Łupi bezlitośnie okoliczne wsie. Jego żołnierze nie wahają się posuwać do gwałtu i chłopi nazywają go husytą. Oddział Lubomirskiego krąży po ogromnym terenie i przegania wprawdzie Rosjan, ale z trudem podporządkowuje się rozkazom naczelnego dowództwa konfederatów i powoli zamienia się w bandę rabusiów. Kiedy pojawia się w klasztorze, Jakub chowa Awacze u braciszków i nie wolno jej wychodzić, dopóki się ci rabusie nie wyniosą. Lubomirski urządza w garnizonie wielkie libacje i ma zły wpływ na żołnierzy Pułaskiego. Tylko wiarusi patrzą na młodego księcia z podziwem. Takich przywódców nam trzeba, mówi Roch, częstując Jakuba tytoniem, który dostał od księcia. Rosjan byśmy pogonili jak psy parszywe. Jakub bierze szczyptę i milczy. Któregoś wieczoru podpity książę dobija się do wieży Jakuba i Jakub musi go przyjąć. Radzi się Jakuba jak ojca w kwestiach związanych z kobietami. Jego wzrok nerwowo błądzi po izbie, szukając zapewne jednej z nich, tej, o której wszyscy tutaj mówią. Są w twierdzy żołnierze oddziałów królewskich, zagarniętych przez konfederatów i wielu z nich służy niechętnie. Jeden, a jest to kapitan gwardii Mirowskiej, z którego oddziału Moskale zabili już 3 oficerów, przychodzi kiedyś do Jakuba po poradę, czym daje początek nowej modzie. Odtąd wielu zaczyna się radzić Jakuba jako mądrego Żyda, nie Żyda, jakiegoś nie do końca określonego proroka, któremu wielkiej tajemniczości przydaje stan uwięzienia w tak dziwnym miejscu. Ów kapitan, drobny, jasnowłosy i ujmująco grzeczny, pyta Jakuba w wielkim zaufaniu, co ma zrobić, bo jest młody, a boi się śmierci. Siedzą na kamieniach, obaj nachyleni do siebie, po północnej stronie wieży, tam gdzie zwykle żołnierze obsikują mur. Powiedzcież, panie, czy uciekać mam do Warszawy, skąd pochodzę, i zostać przez to dezerterem i tchórzem, czy wojować dla ojczyzny i dać się zabić dla niej? Rada Jakuba jest bardzo konkretna. Ma ów oficer iść na targ do Częstochowy i nakupić cenności drobnych, zegarków, pierścieni, a jako że jest wojna, wszystko to tanio dostanie. I trzymać to jako zabezpieczenie, gdyby się źle działo. Wojna to jest takie pomieszanie jarmarku i nocnego koszmaru, mówi mu Jakub Frank. Wrzucaj za siebie te fanty. Wykupuj się z pierwszej linii. Podpłacaj, żebyś dobrze jadł. Szanuj się. To tak się od śmierci wykupisz. Żadne to bohaterstwo dać się zabić. Klepie młodego oficera po plecach, a ten przez króciutki moment wtula się w kołnierz Jakuba. Tak się boję, panie.